dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk. To jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży w Radiu Kraków. Dzisiaj mam w studiu trzy książki i każda z nich ma zupełnie inny charakter, a jednak coś je łączy. Może trochę wiedza, może trochę przygoda. Będzie i poezja, i proza, i trochę takiego dokumentu. Będą książki, które bardzo dobrze pasują na początek roku szkolnego. Będzie też książka, która przyniesie nam jeszcze trochę posmaku, zapachu, powiewu, wakacji. A to wszystko w alfabecie do godziny 10. Zapraszam. Zaczniemy od książki, która nosi tytuł Gdańsk z lotu ptaka dla dziewczynki i chłopaka. Ta książka ma dwoje autorów. Napisał ją Michał Rusinek i to są wiersze o Gdańsku, a zilustrowała Iwona Kalenik. Zaraz się dowiecie, jak to było z tą książką, kto pierwszy ją wymyślił i jakie ma związki ta książka z bardzo podobną książeczką, tylko w tamtej książce bohaterem jest Kraków, ci sami autorzy. Kto za co odpowiada? Kto co wymyślił? Może najpierw oddajmy głos Iwonie Kalenik.
Radio Kraków.
Co jest najpierw? Czy twój pomysł, czy jego wiersze?
Inicjatywa wyszła ode mnie i w Krakowie, i w Gdańsku, ponieważ ja bardzo chciałam namalować książkę o mieście. A Michał przystał na ten pomysł i tak w sumie razem stworzyliśmy tą książkę.
Dlatego miasto, że architektura, dlatego że tym się zajmujesz zawodowo?
Myślę, że tak. To jest takie próba połączenia tych dwóch moich miłości, czyli i architektury, i malarstwa, i ilustracji, i miasta, wszystkiego naraz. Taki miks.
Ja jestem krakowianką, więc dla mnie są oczywiste miejsca, o których powinny powstać wierszyki. A w przypadku Gdańska jest to też takie oczywiste?
To jest trudniejsze chyba, dlatego że Gdańsk ma bardzo duże, główne miasto, podobnie zresztą jak Kraków, swoje centrum, ale Kraków jest jednak bardzo skoncentrowany wokół rynku głównego, a główne miasto w Gdańsku ma rozproszone te swoje, nazwijmy to, atrakcje. Jednakże ulica Długa i Długi Targ są tymi osiami. Jest to jedną w zasadzie osią, bo to jest Długi Targ jest przedłużeniem ulicy Długiej. Więc gdzieś wokół tego Długiego Targu będziemy się koncentrować i krążyć.
Czyli to ty wybierasz miejsca i zadajesz zadanie Michałowi Rusinkowi i on pisze wierszy?
Tak, zdecydowanie taka była kolejność. Czyli ja wybrałam zestaw, który pasował mi jako taki spacer po Gdańsku. No i Michał dopisał do tego wiersze, zresztą świetny, bardzo interesujący i inspirujący też sposób. Pisane są z perspektywy Mewy. Główną bohaterką będzie Mewa i, uwaga, śledź.
Ten Gdańsk, myślisz, że to może być taki rodzaj przewodnika też dla rodziny, która jedzie do Gdańska na wycieczkę?
Myślę, że tak. Tak jak krakowski rynek stał się takim przewodnikiem i wiem, że tak jest traktowany przez dzieci i rodziny, tak samo, mam nadzieję, będzie z tą książką o Gdańsku.
No to już sporo wiemy. Wiemy, że to książka dwojga autorów, że ilustracje tutaj się dokładnie splatają z wierszami. I to, kto to wymyślił, to właśnie potwierdza Michał Rusinek.
Ja jestem tutaj zleceniobiorcą. pomocą. Dlatego, że to w obu przypadkach był pomysł Iwony i to jej ilustracje były pierwsze. To w moim przypadku przynajmniej to się rzadko zdarza, bo zwykle to ja pierwszy piszę teksty, a później ilustratorka albo ilustrator biorą się do pracy. Tymczasem tutaj i pomysł, i wykonanie, a właściwie taki szkielet był Iwony w obu przypadkach. To znaczy ona wybrała sobie akurat miasto i wybrała takie miejsca w Gdańsku, które wydały jej się godne zilustrowania. Tam trochę negocjowaliśmy, bo nie o wszystkich dało się, moim zdaniem dałoby się napisać interesujący dla dzieci wierszyk. No i ja właściwie wypełniałem takie puste miejsca. Można powiedzieć, że trochę jak krzyżówka.
Tak.
No wiesz, masz ilustrację, masz obok kratkę.
I musisz dopasować.
I musisz dopasować. Mm-hmm. Też nie może być wierszyk za długi.
Gdańsk z lotu ptaka dla dziewczynki i chłopaka. Taki jest pełny tytuł tej książki. Ja teraz wam powiem, drodzy słuchacze Alfabetu, jakie mniej więcej tematy są w tych wierszykach. No, przede wszystkim jest ta główna bohaterka, czyli Mewa.
Tak, i to ja wymyśliłem, muszę przyznać, a nie Iwona, żeby wymyślić sobie kogoś, kto będzie naszym przewodnikiem. No bo jak przyjeżdżamy do jakiegoś miasta, to dobrze jest mieć przewodnika lub przewodniczkę, którzy będą patrzeć z jakiegoś takiego swojej perspektywy na to miasto, ale takiej, która też może nas zainteresować, a właściwie w tym przypadku zainteresować dzieci.
I ta Mewa zaprowadza nas do różnych miejsc zabytkowych, ale nie tylko, no bo na pewno zabytkiem jest Złota Brama, a potem Zielona Brama na koniec. Na pewno Lwi Zamek, na pewno Dwór Artusa z Neptunem, który z tą fontanną, którą wszyscy znamy, kiedy jesteśmy w Gdańsku, to jest obowiązkowy punkt.
No także do selfie oczywiście.
Tak, oczywiście, ale są też takie na przykład wierszyk o śledziach, bardzo śmieszny, no bo jak może to śledzie. Dlaczego właśnie śledzie, a nie inne flądry
to
albo
pytanie dorsze? Proszę skierować do ilustratorki, ponieważ dostałem śledzie i zdaje się, w spisie były śledzie i nawet były podkreślone. Więc
że mają być.
Po prostu nie miałem wyjścia.
A panienka z okienka?
No to jest legendarna postać i więc nawiązałem do tej legendy i można zobaczyć to okienko, w którym panienka rzeczywiście wystawała i można, no to są takie punkty, które można rzeczywiście zobaczyć w mieście. Tam jeszcze ten piec kaflowy mnie bardzo zainteresował. Prawda, który jest. No więc takie. To nie jest taka, można powiedzieć, perspektywa szeroka. Tak jak czasami wychodzimy na wieżę i widzimy, prawda, dzielnicę miasta czy ulicę, tylko tutaj skupiamy się na szczegółach.
Detale.
Najczęściej takich, które gdzieś tam są dostrzegalne z perspektywy dziecka, ale też ta perspektywa Mewy przynajmniej mnie pozwoliła zmieniać poziomy. Prawda? No, Mewa jednak może wzlecieć i wtedy może pokazać coś, co żeby zobaczyć, to trzeba zadrzeć głowę do góry.
Rozumiem, że gdzieś na długim targu, gdzieś niedaleko Neptuna jest termometr Fahrenheita. Ja go nie widziałam, przyznam, nie wiem, może przegapiłam.
Ja też
ale
nie.
To jest na pewno coś bardzo ciekawego dla dzieci.
Tak, tak jest. Jest taki typ. Ja w każdym razie widziałem go tylko na zdjęciach i obiecałem sobie, że jak będę w Gdańsku, a będę w przyszłym tygodniu, to zobaczę go na żywo. A nawet nie wykluczam, że zrobię sobie tam selfie.
O, bardzo dobry pomysł. No i są też oczywiście bursztyny. I ja bym chciała, żebyś o bursztynach teraz przeczytał, a nie opowiadał. Bo bursztyny wszyscy wiemy, jak wyglądają. A co Michał Rusinek na ten temat miał do powiedzenia wierszem?
Tak jest. Chłopaki, a zwłaszcza dziewczyny, wolą kupować bursztyny niż szukać ich samemu. No, nie wiem czemu. Kiedy na morzu jest burza, to potem się czasem wynurza na plaży coś bursztynowego. Cóż, trzeba oka bystrego, by to wypatrzeć. Racja. Lecz jaka potem satysfakcja? Ja to pamiętam z dzieciństwa.
Ja też.
Chodziliśmy zwłaszcza po burzach z moim tatą i wyszukiwaliśmy bursztynę. I ja mam do tej pory takie... Pamiętasz, kiedyś sprzedawano laski wanilii w takich szklanych jakby fiolkach zatykanych paskudnym plastikowym koreczkiem. I moja mama to myła, zostawiała i ja do tego wsypywałem bursztyny znajdowane z tatą. I to teraz bardzo ładnie wygląda, bo mam taką kolekcję.
Nie wiem, czy teraz jest mniej tych bursztynów, czy też mniej jest popularne zbieranie bursztynów na
plaży. Mnie się wydaje, że niższy jest poziom cierpliwości, bo to jednak wymaga cierpliwości.
Wypatrzenie tego.
Tak. Chociaż... Ja jeszcze pamiętam monetki, jak się znajdowało na plaży. To też była duża satysfakcja. Ja, proszę państwa, jestem z Krakowa, więc dla mnie znalezienie monetki to jednak jest przeżycie.
Znaczy już w ogóle myślę, że dla nas z Krakowa sam pobyt nad morzem jest wielkim przeżyciem i te wierszyki o Gdańsku nas do tego Gdańska i do tego morza przybliżają i na pewno taka książka będzie się cieszyła o wiele większym powodzeniem w Krakowie niż w Gdańsku, no bo oni to przecież wszystko mają na miejscu.
Mają.
Na co dzień i w ogóle się... prawdopodobnie tym specjalnie nie przejmują, a dla nas każdy ten element, który tutaj Iwona wymyśliła, a ty opisałeś wierszem, jest ciekawy.
Muszę przyznać, że ja czuję się turystą w Gdańsku i jednak wiem o nim niewiele, więc wszystkie te wierszyki konsultowałem z moimi gdańskimi przyjaciółmi. Czy wszystko jest w porządku, czy wszystko się zgadza, czy kariony to są kariony i tak dalej, i gdzie są i tak dalej. No więc to jest wszystko poddane zostało w to wszystko głębokiej konsultacji.
Czy ja mogę jednak cię jeszcze poprosić o te śledzie? Bo to jest bo to jest jeden z najśmieszniejszych wierszyków, który na dodatek ma cudowne rymy. Okazuje się, że można też rymować tak.
No można. Śledzie. Czy ktoś nas aby nie śledzi? Gdy człowiek leży lub siedzi, albo ziemniaki odcedzi, gdy go znienacka odwiedzi ktoś od na przykład Szwedzi lub grupa białych niedźwiedzi, albo po prostu sąsiedzi. Gdy szuka ktoś odpowiedzi lub nad zadaniem się biedzi, gdy kogoś ktoś wyprzedzi, pomimo gołoledzi, to kiedy mgła się rozrzedzi, okaże się, że go śledzi gang wścibskich gdańskich śledzi.
Gdańsk z lotu ptaka dla dziewczynki i chłopaka. Książka ukazała się w wydawnictwie Literatura. Napisał Michał Rusinek, zilustrowała Iwona Kalenik, dawniej Cała. Bardzo ci dziękuję za tę opowieść, za te wierszyki i za dostosowanie się do Iwony.
Ja też bardzo dziękuję i zapraszam państwa do Gdańska.
Gdańsk z lotu ptaka dla dziewczynki i chłopaka. Taki tytuł ma ta książka Michała Rusinka i Iwony Kalenik. Książka ukazała się w wydawnictwie Literatura i mam ją oczywiście dzisiaj dla słuchaczy Alfabetu. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Gdańsk. Joanna Jagiełło, najnowsza książka. Joasiu, co prawda wakacje się już skończyły, ona jest bardzo wakacyjna, ale cóż nam szkodzi czytać wakacyjne powieści również w jesieni i pamiętać ten klimat i ten zapach i tę atmosferę. Wzgórze snów. Książka dla dzieci, które już dobrze czytają.
Tak, to jest książka dla troszkę starszych dzieci, no ale może nie aż tak bardzo starych. No mówi się, że dla dzieci od 9 roku życia i myślę, że to jest rzeczywiście taki wiek, w którym ta książka może się spodobać. I też podobnie jak ty, uważam, że książki wakacyjne można czytać przez cały rok. Może nawet książki świąteczne można czytać przez cały rok. Właściwie co nam szkodzi trochę wejść w ten klimat. A wszystko zaczyna się od tego, że trójka rodzeństwa jest niezadowolona, nieszczęśliwa. Mieli lecieć na Lanzarote z rodzicami, no wiadomo, plaża, all inclusive, takie klimaty, no oni to lubią, są do tego po prostu przyzwyczajeni. A tymczasem okazuje się, że rodzice mówią, że jadą sami tym razem, a oni mają spędzić ten czas z dziadkami. W dodatku okazuje się, że dziadkowie nawet nie zabierają ich nad polskie morze, jak to pierwotnie było w planie. Okazuje się, że dziadkowie za wszystkie oszczędności kupili kampera. I teraz tym kamperem oni mają jechać w jakąś dzicz, w jakąś głuszę, gdzie nic nie ma, do miejsca, które nazywa się Nitąd.
No i to już się dobrze zapowiada, chociaż podejrzewam, że większość nastolatków skrzywiłaby się, gdyby się dowiedziała, że tam nic nie ma, że jest to głusza, że jest to pustkowie. Pewnie nie ma zasięgu, pewnie nie będzie można korzystać z komórek ani z komputerów. No, wieje nudą, ale tu jest bardzo daleko od nudy.
No, wieje nudą, a Kostka, która jest taką centralną bohaterką tej książki, ona akurat prowadzi swojego vloga, no właśnie nagrywa różne rolki, filmiki, no i myśli sobie, że tam po prostu nie będzie co nagrywać. Ona się wylogowuje na ten czas, no i trudno, jakoś to trzeba będzie przetrwać. W dodatku dzieciaki dowiadują się, że to jest miejsce, w którym dziadkowie mieszkali, gdy byli dziećmi. Ale gdy przyjeżdżają już tam na miejsce, to widzą tylko las i jezioro. No jak to możliwe, dziadku, babciu, że to tutaj mieszkaliście? No i wtedy dziadkowie pokazują na jezioro, bo okazuje się, że to jest zatopione miasteczko.
Takich miejsc jest w Polsce całkiem dużo. I zawsze sobie też myślę o tym, jak to było, kiedy ci ludzie, których domy tam są teraz na dnie jakiegoś zbiornika, niedawno byłam w Beskidzie Niskim, Zalew Klimkówka, Zalew Czorsztyński, to samo. Co się dzieje z tymi ludźmi? Jak oni się odnaleźli w zupełnie nowym życiu? Gdzie teraz mieszkają? Czy pamiętają, jak tam było, kiedy tam mieszkali w tym zatopionym miasteczku, miejscowości, wiosce? No i... I to jest fascynujące, znaczy samo poznawanie takiej historii i myślę, że to dla tych dzieci stało się najważniejsze, właśnie ta przeszłość.
Tak, to ja uważam, że to jest bardzo inspirujące. Ja zainspirowałam się, na początku zobaczyłam takie zdjęcie, które akurat nie pochodziło z Polski, tylko chyba z Austrii albo z Niemiec. To była taka zatopiona, wystająca z wody wieża kościoła. Wyglądało to zupełnie niesamowicie, jeszcze jakieś takie mgły na tym jeziorze. Od razu sobie pomyślałam, że to jest jakiś taki może pisarski początek czegoś. No a później zaczęłam czytać rzeczywiście o tych zatopionych miejscach w Polsce. Nitąd nie ma, ono nie istnieje, to nie jest prawdziwe miasteczko, natomiast no, ma coś ze wszystkich tych, o których przeczytałam. No i przede wszystkim rzeczywiście to jest jednocześnie taka trochę podróż w przeszłość, bo dzieci znajdują się nagle w tym miasteczku takim, jakie ono było kiedyś, a więc również i w czasach PRL-u, kiedy dorastali dziadkowie. W czasach, gdzie lody miały tylko trzy smaki, dzwoniło się z budki telefonicznej, no i tak dalej. Więc myślę, że no dla współczesnych dzieciaków to może być nawet dosyć zabawne. Ale tam jest kilka takich podróży w przeszłość, bo przecież i dziadkowie w pewnym sensie podróżują w przeszłość, żeby za coś przeprosić, coś może naprawić i te wszystkie takie plany czasowe, nie tylko rzeczywiste, ale i emocjonalne, one się jakoś tutaj, mam nadzieję, nakładają na siebie.
Bo to jest też historia o tym, jak rozmawiać ze starszymi, jak rozmawiać z tym pokoleniem dziadków i babć, z którym często tracimy kontakt, kiedy mamy już te naście lat i wydaje nam się, że nie oni nie mają nam nic ciekawego do powiedzenia. Tymczasem, kiedy znajdziemy dla nich czas i posłuchamy, to na pewno usłyszymy bardzo ciekawe historie, a przede wszystkim poznamy losy swojej rodziny.
Tak, myślę, że tak, że to jest też historia o szacunku, którego na początku jakby do tych dziadków za bardzo w tej rodzinie nie było. I to nie była zresztą tylko wina dzieci, bo ich rodzice też traktowali ich tak troszeczkę z przymrużeniem oka. No, Już samo to, w jaki sposób potraktowali tę wiadomość, że oni kupili sobie tego kampera, zamiast, nie wiem, odkładać na czarną godzinę, jak mówi ta mama, babcia okazuje się tak naprawdę częściowo zapłaciła z pieniędzy, które zarobiła za swoje obrazy, bo na emeryturze zaczęła malować, ale to też wszystko jest trochę tak traktowane z przymrużeniem oka. Tak jakby ci starsi ludzie nie byli ważni, to co oni chcą, ich marzenia, no również tutaj ich przeszłość. I te dzieciaki na początku to myślą sobie, och, żeby ci dziadkowie zniknęli, bo gdyby zniknęli, to musielibyśmy wrócić do domu. Wcale nie chcemy tu być. No, ale gdy dziadkowie rzeczywiście znikają, a dzieci ruszają w podróż, żeby ich odnaleźć, nagle okazuje się, że to wszystko jest jednak zupełnie inne i ci dziadkowie też kiedyś byli dziećmi, też mieli jakąś przeszłość, też coś przeżyli, o czym może warto posłuchać.
Czy na koniec możesz rozszyfrować tytuł Wzgórze Snów?
No, Wzgórze Snów to jest takie miejsce, na które, takie miejsce, które było miejscem dzieciństwa dziadków. Oni uważali, że na Wzgórzu Snów dobrze się rozmawia, dobrze się myśli, podejmuje się dobre decyzje, chociaż te decyzje, które podjęli, nie zawsze były takie dobre. No i to Wzgórze Snów, wydaje mi się, że ono jest takie trochę mityczne. Też te sny trochę są związane z taką mitologią dzieciństwa, która też się w tej książce pojawia, bo mamy tu różne takie potwory słowiańskie z baśni i lelenia i południce i wszystkie takie historie, którymi dziadkowie byli karmieni w dzieciństwie. I myślę, że to Wzgórze Snów można też rozumieć trochę metaforycznie jako takie miejsce, gdzie po prostu może rozumiemy trochę więcej.
A książka Wzgórze Snów Joanny Jagiełło, dziś dla słuchaczy Alfabetu w Radiu Kraków. Ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa Harper Kids. Proszę pisać w tej sprawie alfabet@radiokraków.pl w tytule Wzgórze Snów. Obiecałam też na koniec coś, co może przydać nam się w szkole, choć właściwie to ta wiedza jest potrzebna zawsze. Jest taka seria, która ukazuje się w wydawnictwie Frajda i łączy je autor, łączy te książki autor Max Czorny. Seria nazywa się Genialni Odkrywcy i mieliśmy już tom poświęcony Kolumbowi, a teraz czas na Mikołaja Kopernika. Cześć, tu Kopernik. Taki tytuł ma książka, taki tytuł ma również audiobook. Posłuchamy fragmentu właśnie z audiobooka, czyta Janusz Zadura.
Cały ja. Co za kosmiczna bzdura. Dla niektórych Ziemia stanowi centrum Wszechświata. Nie tylko znajduje się w jego środku, ale inne planety krążą wokół niej. Tak samo jak Słońce i wszystkie gwiazdy. To się w głowie nie mieści. No, oczywiście łatwo wymyślić coś takiego, ale to zupełne bajki. Takie same jak opowieści o smokach i o ogromnym wodospadzie na krańcu świata. Jeszcze kilka lat temu większość naukowców oraz duchownych uparcie twierdziła, że Ziemia jest płaska. Miała przypominać talerz, a po dotarciu na jego skraj spadało się w przepaść. Przecież gdyby była okrągła, to po przeciwnej do nas stronie ludzie chodziliby do góry nogami. A może nawet musieliby się oderwać i pofrunąć gdzieś hen w kosmos? Kolumb dowiódł, że udając się na zachód, można opłynąć Ziemię dookoła. Jej kształt przypominający kulę nie budził już żadnych wątpliwości. Jednak wciąż się upierano, że musi przynajmniej stanowić centrum Wszechświata. I to w najbardziej dosłownym rozumieniu. Powtarzano to w szkołach, kościołach i na uniwersytetach. Nie mogłem tego słuchać. To miało się nijak do obserwacji, które prowadziłem od lat. Za te twoje teorie w końcu spłoniesz na stosie, powiedział któregoś dnia mój przyjaciel Emiko Kajado i dodał, wszyscy mają tutaj prawdę w nosie. To nieprzypadkowy rym. Emiko był wspaniałym poetą, a do tego bardzo mądrym człowiekiem. Jednym z tych, których nazywamy ludźmi renesansu. No, swoją drogą uporządkujmy fakty. Powyższą rymowaną przestrogę otrzymałem w 1497 roku, a więc 5 lat po odkryciu przez Kolumba Ameryki i ponad 40 po wydrukowaniu przez Gutenberga Biblii. Można powiedzieć, że średniowiecze skończyło się na dobre i rozpoczął się renesans, a jak widzicie, początki nowych epok bywają naprawdę trudne. Nawet w epoce wiedzy, nauki oraz wielkich odkryć nadal istniały zabobony, więzienia oraz stosy. Była również święta inkwizycja, o której jeszcze wiele usłyszycie. Także na Uniwersytecie w Bolonii, gdzie wówczas studiowałem, powszechnie uznawano teorię geocentryczną. Zakładała ona, że Ziemia stanowi centrum wszechświata. Przed paroma miesiącami we Florencji spalono na stosach postępowe książki oraz przedmioty służące rozrywce, instrumenty muzyczne, stroje, perfumy, a nawet obrazy mistrzów malarstwa. Powiecie, że to szaleństwo i zacofanie. No, w pełni się z wami zgodzę. Ale wcale nie to było najgorsze. Kilka tygodni wcześniej w Rzymie zamordowany został syn papieża Aleksandra VI, Juan Borgia. Możecie się zdziwić. Owszem, ten papież miał syna i tak zabito go w samym centrum Rzymu, po czym jego ciało wrzucono do Tybru. Chińczycy, złorzecząc drugiemu człowiekowi, życzą mu, żeby żył w ciekawych czasach. No, moje czasy, jak widzicie, takie były. Jednak, aby nie mówić tylko o złych rzeczach, wspomnijmy, że około 1497 roku Leonardo da Vinci przeprowadził eksperymenty z maszyną latającą, a brat Krzysztofa Kolumba założył miasto Santo Domingo, czyli znaną wam zapewne stolicę Dominikany. Dość tych faktów. Wróćmy do moich badań. Dopiero zrozumiałem, że Ziemia nie znajduje się w centrum wszechświata i chciałem się nad tym dłużej zastanowić. W końcu to odkrycie, nie w kij dmuchał. Niestety nie mogłem się nim w pełni nacieszyć, gdyż wezwał mnie mój wuj, Łukasz Wacenrode. To on finansował moje studia we Włoszech i dzięki niemu mogłem liczyć na przyszłą karierę. Drobny problem stanowiło jednak to, że był biskupem warmińskim. Dla niego Ziemia naprawdę znajdowała się w centrum wszechświata i kropka. Żadnych dyskusji. Miało to mieć wielkie konsekwencje dla mojego życia. W końcu trudności kształtują charakter, prawda? Jak powiadają mądrzy ludzie, per aspera ad astra, przez ciernie do gwiazd. W moim przypadku sprawdziło się to niemal dosłownie. Przerzućcie stronę. Za chwilę wyruszymy w kosmiczną podróż.
Tak zaczyna się ta książka. Cześć, tu Kopernik z cyklu Genialni Odkrywcy, autora Maxa Czornego. Książkę mamy w wersji papierowej, mamy też w audiobooku i na audiobooku czyta ją Janusz Zadura, a w wersji papierowej zilustrowała Aleksandra Czornej. Książki i audiobooki wydaje w tej serii wydawnictwo Frajda. Ja mam dzisiaj egzemplarz papierowy dla was. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Kopernik. Trzy książki, trzy różne tytuły, trzy pięknie zilustrowane opowieści, jedna wierszowana, Ciekawa jestem, która z tych propozycji najbardziej Wam się spodobała. To teraz będę odbierać maile i do kogoś te wszystkie trzy tytuły trafią. Znaczy, każdy z nich do kogoś innego. Trzy osoby dzisiaj będą skakać pewnie z radości. A my usłyszymy się za tydzień w niedzielę, kilka minut po godzinie 9:00. Do usłyszenia. Barbara Gawryluk.